Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia. Pierwsi goście, poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I radny Sejmiku Województwa Lubuskiego z Prawa i Sprawiedliwości, Marek Surmacz.
Witam, kłaniam się.
Zacznijmy od gorzowskiego szpitala. Kto mija się z prawdą w sprawie kardiochirurgii w gorzowskiej lecznicy? Ja słuchaczom szybko wyjaśnię, że zarząd województwa uznał, że powstania kardiochirurgii w szpitalu nie chce wojewoda i minister zdrowia. Wojewoda na konferencji prasowej odpowiedział, że to nieprawda i kłamstwo. Marek Surmacz, jak pan komentuje tę sytuację?
Nie znam szczegółów, na razie są opinie tego przedstawione, ale w ostatnim czasie tyle nieprawd albo manipulacji pojawiało się ze źródła z boku Urzędu Marszałkowskiego, wmawiających, że na coś się Gorzów zgodził albo gorzowska lecznica się na coś zgodziła i w związku z tym zbiorowość pacjentów musi być pokrzywdzona w stosunku do na przykład drugiego fragmentu konkurencyjnego w naszym województwie ziemi zielonogórskiej. No więc nie znam szczegółów. Muszę się zapoznać, żeby wygłosić jakąś konkretną opinię, ale odnoszę się z ograniczonym, bardzo ograniczonym zaufaniem do pani marszałek.
Krystyna Sibińska, pani poseł.
No prawda jest taka, że PiS w każdym możliwym momencie, jak się pojawia jakiś pomysł na rozwój gorzowskiego szpitala, to zawsze blokuje tę inicjatywę. Platforma Obywatelska oddłużyła gorzowski szpital, bardzo dużo w to zainwestowała po to, żeby był dostęp do pełnego wachlarza dla naszych pacjentów, a cokolwiek jest jakakolwiek propozycja, zawsze jest weto ze strony PiS-u. Tak było w przypadku PET-a. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak wojewoda blokował zakup tego wykorzystywanego dzisiaj urządzenia dla chorych onkologicznie. Stawał po stronie firmy prywatnej. Stawał po stronie prywatnej. Dzisiaj mamy podobną sytuację, dlatego że sytuacja chorób kardiologicznych i umieralności na te choroby jest po prostu zatrważająca również w naszym województwie. Może mniej o tym dzisiaj mówimy, ponieważ jest COVID i na to zwracamy uwagę, a ludzie chorzy na serce po prostu umierają w zaciszu domu, ponieważ nie mają dostępu do leczenia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sam pan konsultant wojewódzki, pan Romuald Cichoń, potwierdza, że liczba chorych w województwie lubuskim kardiologicznie wymagających operacji serca to jest 860 osób w skali roku. Tymczasem Szpital Nowosolski wykonuje 450 operacji kardiochirurgicznych rocznie, z czego 30-40% pacjentów pochodzi spoza województwa lubuskiego.
Pani poseł,
wiecie Państwo, wszystko byłoby okej, gdyby nie to,
że mamy...
Tak, szanowni Państwo, momencik, pani poseł, chwileczkę.
Ale mamy tutaj jeszcze pewien konflikt, dlatego że
Pani poseł, chwileczkę. Ja pani nie chcę przerywać, ale ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że proszę sobie nie przerywać. Każdy będzie mógł się odnieść, bo ja przesłuchiwałem sobie poprzednie nasze audycje i jeżeli sobie przerywamy, to tego nie da się słuchać z punktu widzenia naszych słuchaczy. Pani poseł Sibińska, później Marek Surmacz.
Dobrze. No więc pan Romuald Cichoń jest jednocześnie prezesem zarządu prywatnej spółki Medinet, właściciela Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca imienia profesora Religii, który to podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii w szpitalu w Nowej Soli. No nie widzicie Państwo konfliktu interesów? Ewidentny. I tutaj znowu mamy opowiedzenie się PiS-u po stronie prywatnego podmiotu, zamiast wspierać gorzowski szpital.
To nim Marek Surmacz.
Ale najgorsza jeszcze jedna rzecz.
Ostatnia, ale krótko, bo
w tym temacie. Krótko. Dostępność, zwłaszcza ludzi z północy województwa do kardiochirurgii, to jest około 1,5-2 godziny. Czasami ta godzina, półtora to jest zaważyć może na życiu człowieka. Największa odległość i czaso dojazd do Nowej Soli jest z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, powiatu pana wojewody. No ja się dziwię, że pan wojewoda nie chce wesprzeć mieszkańców swojego powiatu.
To nim Marek Surmacz, ja mam dwa pytania do pani poseł. Znaczy wyjaśnię słuchaczom, że chodzi o wojewódzki plan transformacji, bo w nim nie ujęto kardiochirurgii. Ten plan opracowała właściwie od połowy roku Wojewódzka Rada do Spraw Potrzeb Zdrowotnych. I tu pierwsze pytanie. Gdzie było to weto wojewody zdaniem pani poseł i zarządu województwa, bo mieliśmy konferencję wojewody lubuskiego i dyrektor Wydziału Zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, która to dyrektor mówiła, że przecież ta rada składa się z 13 osób, także przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i tam wojewoda ma 3 przedstawicieli na 13 zasiadających w Radzie. Pani poseł, krótko, to gdzie było to weto? O co chodzi? Bo jeszcze
no, ale
dodam,
widzi pan, trzech przedstawicieli pana wojewody, który odpowiada za bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców, jeden przedstawiciel marszałka i 2 razy, sama pani dyrektor przyznała, że 2 razy wniosek o tę kardiochirurgię był odrzucany, między innymi na podstawie opinii pana konsultanta wojewódzkiego,
którego
wykazałam ewidentny jakiś konflikt.
Jasne, jasne, ja rozumiem o tym i to jest drugie pytanie, bo pani mówi o wojewódzkim konsultancie, a ja usłyszałem z ust pani Bożeny Chudak, że negatywną opinię wyraził krajowy konsultant. Co więcej, pani Skrybeńska, szefowa NFZ-u w Lubuskiem, mówi, że, bo tu chodzi też o kontrakt Gorzowskiego Szpitala z NFZ-em na kardiochirurgię i też mówiła o krajowym konsultancie, że stwierdził, że tutaj takiej inwestycji nie trzeba. Ja nie mówię, że nie trzeba, bo się nie znam na tym. Ja opieram się na wypowiedziach 2 stron i pytam, jak to rozumieć ma słuchacz nasz gorzowianin. Bo pani też podała pewne liczby, jeśli chodzi o szpital nowosolski. Ja z kolei usłyszałem na konferencji, bo to są jedne liczby, a na konferencji wojewody lubuskiego usłyszeliśmy, że w 2020 roku w Nowej Soli hospitalizacji kardiochirurgicznych było 835. Tego samego roku tylko 58 Lubuszan korzystało ze świadczeń poza regionem. Tak wynika z danych Urzędu Wojewódzkiego i NFZ-u. No to z jednej strony słyszymy, że kilkaset osób, z drugiej strony, że 58.
No, jak... Uporządkuję to. Rzeczywiście jest mowa o opinii konsultanta krajowego. Według mojej wiedzy ona jest bardzo nijaka. Natomiast ja mam odpowiedź ministra zdrowia na interpelację, którą złożyłam razem z posłem Sługockim i panią poseł Wielichowską, wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia, w której pan minister pisze, że minister zdrowia popiera w zakresie swoich kompetencji każde rozwiązanie zwiększające dostęp pacjentów do świadczenia opieki zdrowotnej. I w tej również odpowiedzi na interpelację pan minister pisze, że migracja pacjentów z województwa lubuskiego w ubiegłym roku to jest, są 72 osoby, także trochę więcej niż podaje pani dyrektor. Natomiast generalnie chciałam się też odnieść jeszcze do takiej informacji, bo tam padła informacja.
Dobrze,
że
pani poseł, bo cały czas
jest kardiochirurgia w szpitalu, ona jest musiała być zarejestrowana po to, żeby szpital mógł się ubiegać.
To za chwilę o tym, dobrze, pani poseł, to za chwilę o to jeszcze ja to jeszcze dopytam, bo cały czas my rozmawiamy, Marek Surmacz komentarz, a później jeszcze wrócimy do tego wątku, który pani poruszyła.
No, bardzo charakterystyczny jest początek wypowiedzi pani poseł. Zanim racjonalnie argumentowała rzeczowo w oparciu o dane i dostępne informacje, łącznie z zapytaniem czy interpelacją poselską, którą złożyła do ministra zdrowia, zaatakowała PiS. W pierwszych 7 zdaniach wszystkie mówi PiS i wojewoda lubuski, przedstawiciel rządu w terenie. Ja jestem zdania, że każde zadziałanie w kierunku rozproszenia, ale też wysokiej specjalistyki kardiologicznej powinno być tak skonstruowane organizacyjnie, żeby była dostępna jak najbliżej potencjalnego pacjenta. I to, że mamy tak niewielką migrację pacjentów kardiologicznych, świadczy o tym, że kardiologia w naszym województwie jest na odpowiednio oczekiwanym poziomie przez pacjentów. Dlatego atakowanie przez Platformę Obywatelską, polityczne atakowanie wojewody jest kompletnie irracjonalne w tej sytuacji, bo to szkodzi temu, co jest najważniejsze. Stworzenie ośrodka kardiologicznego odpowiednio wysokiej specjalistyki i jak najbliżej pacjenta. A jeżeli wykorzystujecie jako Platforma Obywatelska każdy podkład, każdą możliwość do atakowania rządu, ministra zdrowia, minister wypowiedział się, popiera takie działania. Konsultant wyraża opinię. Decyzje zapadają zupełnie gdzie indziej. Skupmy się na tym, co jest najważniejsze, czyli pacjent, a nie wojenki polityczne, które generujecie z byle powodu.
Ale nie ma pan wrażenia, bo dopytam, że rzeczywiście tutaj jakiś konflikt interesów, jeśli chodzi o konsultanta wojewódzkiego, może być, jak zarzuca poseł Krystyna Sibińska? Jak pan się do tego
odniesie? Szpitale wojewódzkie w województwie lubuskim i zarówno Gorzowski Szpital, jak i Szpital Kliniczny w Zielonej Górze są zarządzane w nadzorze przez organ, którym jest marszałek województwa. I to mówi wszystko. To nie wojewoda zarządza tymi szpitalami. To... I próba odepchnięcia swojej odpowiedzialności poza ten urząd marszałkowski i polityków odpowiedzialnych Platformy Obywatelskiej jest zwyczajną grą na zdezorientowanie wyborców w naszym województwie i potencjalnych pacjentów, bo każdy z nas może być pacjentem kardiologicznym.
Pani poseł, wspomniała pani o tym. Ja tylko... Generalnie na konferencji zarządu województwa pani też była na tej konferencji w Zielonej Górze i prezes szpitala, pan Jerzy Ostrołuch, padło, że wojewoda i Ministerstwo Zdrowia są przeciw kardiochirurgii. Urząd Wojewódzki odpowiada, że przecież 20 grudnia, pani o tym przed chwilą wspomniała, wpłynął do Urzędu Wojewódzkiego wniosek prezesa Gorzowskiego Szpitala, aby wpisać do rejestru podmiotów leczniczych oddział kardiochirurgiczny w Gorzowskim Szpitalu. 21 grudnia taki wpis wojewoda dokonał. I w tym wniosku, jak słyszałem na konferencji Urzędu Wojewódzkiego, prezes szpitala napisał, że działalność może rozpocząć od 27 grudnia. Jak połączyć to wpisanie, ja rozumiem, że wojewoda chyba nie miał według prawa innej możliwości niż wpisanie, z tym, co usłyszeliśmy na konferencji pani marszałek?
No, jest to oczywiste. Wpis do rejestru jest to wymóg formalny, po to, żeby móc ubiegać się o kontrakt z NFZ-u. I o tym pan wojewoda, pani dyrektor wiedzieć powinni. To jest po prostu oczywista, cytując klasyka. Natomiast ten wpis to nie jest wszystko, dlatego że przy takim wpisie i braku kontraktu z NFZ-u znaczy to nic innego, tylko to, że mogą być leczeni pacjenci w szpitalu, ale odpłatnie. To znaczy, że co? Wojewoda chce, żeby pacjenci płacili grube pieniądze za leczenie zawału czy czegokolwiek innego. No to chyba się, nie wiem, operacja bypassów ponad 20 tysięcy złotych. No chyba nie taki jest sens i nie taka idea.
To pani poseł.
Natomiast jeszcze jedna informacja. Mianowicie to, że tego kontraktu nie ma, no jest powiązane z opinią konsultanta wojewódzkiego i tak dalej. Mamy tutaj taki system naczyń
połączonych. O tym już mówiliśmy, pani poseł.
O tym powinniśmy po prostu mówić głośno.
I o tym mówimy, o tym rozmawiamy w naszej audycji. Pani wspomniała o kontrakcie z NFZ-em. Ja tylko dodam, że obecnie w szpitalu w Gorzowie pracuje 4 specjalistów kardiochirurgii.
Od kwietnia są gotowi do wykonywania zabiegów.
Jeśli chodzi o kontrakt z NFZ-em, pani szefowa lubuskiego NFZ-u, pani Skrybeńska, jeśli chodzi o tę kwestię, wypowiedziała się w ten sposób. Posłuchajmy.
Chcieliśmy uzyskać informacje w oparciu o doświadczenie konsultanta krajowego, jeśli chodzi o kardiochirurgię w Polsce. I otrzymaliśmy odpowiedź jednoznaczną. Tu chciałabym zaznaczyć, że to była jednoznaczna odpowiedź, nie budząca żadnych wątpliwości, która potwierdziła brak potrzeby uruchomienia świadczeń czy kolejnych podmiotów, które będą udzielały świadczeń w zakresie kardiochirurgii. Zapewniam Państwa, że pacjenci w województwie lubuskim nie oczekują w żadnej kolejce, jeśli chodzi o świadczenia kardiologiczne. Nie ma kolejek, to jest dla nas sygnał, że pacjent może w każdej chwili skorzystać z tej pomocy, jeśli tylko jest taka potrzeba.
Co Pani na to?
Nie ma kolejek, dlatego że ci ludzie po prostu nie mają dostępu, nie leczą się. Tak jak mówię, jest COVID, są łóżka COVIDowe, czyli ci pacjenci, którzy lubuskie powinno mieć według wszelkich danych 30 łóżek kardiochirurgicznych. I takie wytyczne są na 3 łóżka na 100 tysięcy mieszkańców. W Nowej Soli jest 15 łóżek. Prywatny ośrodek, filia tego Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca, którego współwłaścicielem, a prezesem jest pan konsultant wojewódzki, no jest tutaj jakiś pewien konflikt. 15 jest w Nowej Soli, powinno być 30. No nie widzicie Państwo, że jest brak. No dla mnie to jest zadziwiająca postawa pani prezes NFZ-u, która powinna zabiegać o dostępność dla każdego mieszkańca. A tak jak powiedziałam, jeszcze jednym kryterium jest odległość. godzina, dwie godziny dojazdu do Nowej Soli dla osób z północy województwa to jest po prostu często śmierć. Koniec i kropka. I tyle na ten temat.
Marek Surmacz, czy jak pan się odniesie do takich argumentów, bo to są, wydaje się, mocne argumenty.
Jak mówimy o rzeczowych argumentach, oczywiście, że tak, tylko że mamy, nie będę znowu parafrazował tutaj klasyka, ale jeżeli empirycznie wiadomo, że nie ma kolejek do zabezpieczenia usług kardiologicznych i kardiochirurgicznych, to walka formalnie tylko o ulokowanie tych usług, dlatego że my jesteśmy gotowi w kilku ośrodkach, to jest też rozpraszanie jakości albo ze szkodą dla jakości. Dane mówią o tym, że migracja pacjentów w naszym województwie na zewnątrz jest niewielka, stosunkowo niewielka, taka powiedziałbym charakterystyczna dla ludzi, którzy z wielu innych powodów i wielu innych schorzeń wolą się leczyć w Szczecinie, w Poznaniu, czy nawet w Warszawie albo w Krakowie. Bo jest dobra opinia o takich ośrodkach, na przykład, nie wiem, czy Katowicach na przykład. Więc pacjent wybiera sobie miejsce. W sytuacjach doraźnie potrzebnej pomocy nie ma przypadków, ja nie znam takich przypadków, żeby komuś odmówiono pomocy albo tej pomocy nie udzielono, łącznie do zdolności transportowej. Przecież mamy lotnicze pogotowie ratunkowe, mamy trasę S3, dwie godziny transportu. Pani poseł, do Zielonej Góry się jedzie godzinę zgodnie z zasadami bezpiecznego poruszania się po S3, a karetka pogotowia w ciągu 40 minut zajmie, więc mówienie o dwóch godzinach transportu nie jest problemem.
Dobrze.
I z wielu innych powodów, więc ja się zdaję na opinię fachowców. Przestańmy wzbudzać emocje polityczne wokół kolejnej sprawy. Spójrzmy na to zupełnie spokojnie i racjonalnie. Jeżeli konsultant mówi, to dyskutujmy z konsultantem. Jeżeli NFZ mówi, że nie ma takich potrzeb, to dyskutujmy z NFZ-em. Przekonujmy ministra zdrowia, bo to on nadzoruje z kolei NFZ, do tego, żeby jednak z jakichś powodów, ważnych powodów, na wysokim poziomie te usługi rozproszyć. I na Zieloną Górę, która jest bardzo blisko Nowej Soli, i na Gorzów.
To ja
Gorzów
teraz...
w tym wszystkim rzeczywiście jest bardziej racjonalny jako ośrodek, bo jest w odległości 100 kilometrów od największych ośrodków, najbliższych możliwych do szpitali klinicznych.
To ja teraz dopytam a propos rozmowy. Jak to jest, szanowni państwo, zwracam się do moich gości, że oba duże urzędy w tak ważnej sprawie rozmawiają ze sobą przez konferencje prasowe. Marek Surma, czy to nie jest dziwne?
No nie po raz pierwszy. Przypomnę tylko, że przed 2 laty, jak rozpoczęła się pandemia na całym świecie i było bardzo niewiele przypadków zachorowań, nie byliśmy tak bardzo oswojeni z tymi zagrożeniami. Przecież Urząd Marszałkowski wszczął niemalże wojnę z rządem właśnie na podkładzie tego zagrożenia. Więc ja apeluję do pani poseł Sibińskiej, żeby nie wykorzystywać lęków, niepokojów dla osiągania jakichś marnych, doraźnych, żeby nie powiedzieć podłych celów politycznych. Bo to wszystko, to mija, a twarz się traci przez to, że tak się zachowuje. Ja uważam, że i Urząd Marszałkowski, i Urząd Wojewody powinni ze sobą w sprawach ważnych dotyczących naszego województwa po prostu rozmawiać, a nie obelżywie wyrażać się o... Niestety tutaj politycy Platformy wiedzą prym. Atakowany jest rząd, atakowany jest wojewoda, do tego się musi potem odnosić, nakręcane są emocje, potem kolejne konferencje prasowe. Pacjentów, potencjalnych pacjentów, mieszkańców województwa lubuskiego to nie interesuje, a szczególnie ziemi gorzowskiej. Oni chcą mieć bardzo blisko, w razie czego, w razie zagrożenia, pomoc medyczną.
Krystyna Sibińska.
No i odniosę się do tych migracji może na początek, bo właściwa interpretacja tych danych powinna być taka, że jedynie tych 70 kilka osób miało możliwość i może na tyle determinację, żeby szukać dla siebie pomocy. Dane NFZ-u nie pokazują rzeszy Lubuszan, którzy umierają w domu nagle na choroby krążenia i być może często niezdiagnozowane, chociażby dlatego, że jest pandemia i dostęp do specjalistów jest w jakiś sposób ograniczony. Jeśli chodzi o rozmowę, kierując się właśnie takim apelem pana radnego, ja przygotowałam stanowisko lubuskiego zespołu parlamentarnego w sprawie utworzenia oddziału kardiochirurgii w szpitalu naszym gorzowskim. Mam nadzieję, że koledzy pana radnego, posłowie PiS-u, poprą to stanowisko i będziemy wspólnie działać na ten temat. I zgadzam się,
że to jest kolejna inicjatywa polityczna.
Tylko proszę zauważyć, że wtedy, kiedy pani marszałek i jej pracownicy zgłaszali dwukrotnie propozycję takiego oddziału do tego programu transformacji, to dwukrotnie była odrzucana. Wtedy należało usiąść i rozmawiać. Niestety po stronie pana wojewody nie było takiej woli. Kierował się opinią konsultanta wojewódzkiego, który ma konflikt interesów i nie działa na korzyść Gorzowskiego.
Pani poseł, a ja chciałem tylko dopytać, bo na konferencji padły słowa, zdaje się to marszałek województwa mówiła o wojewodzie jako funkcjonariuszu pisowskim. W konferencję wcześniej usłyszeliśmy porównanie wojewody do Nicolae Ceaușescu, zbrodniarza rumuńskiego.
Bardzo porozumiewawczy język.
Pytanie, czy... Panie radny, nie przerywajmy sobie. Ja tylko chciałem dopytać, czy... Bo słyszę pewne oczekiwania Urzędu Marszałkowskiego względem Urzędu Wojewódzkiego i słusznie, bo oba urzędy powinny współpracować i wymieniać się decyzjami dla Lubuszan przecież ważnymi. To czy to jest zachęcenie do współpracy? Taka postawa i takie te słowa? Bo na przykład wojewoda Ostrog był funkcjonariuszem platformerskim?
No, tutaj chyba nie trzeba dopowiadać. Rząd jest rządem PiS-u. Wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie. Rząd jest PiS-u, wojewoda jest PiS-u. No więc jak gdyby...
Nie, no jasne, trochę, to jest oczywiste. Chodzi mi tylko o taką...
Trochę żartując i no nie ma się co obrażać, ktoś jest członkiem PiS-u, więc i tyle. No nie obrażajmy się za przynależność. Natomiast tej drugiej wypowiedzi nie będę komentowała. Proszę się odnosić do autora. Natomiast no, ze strony wojewody, proszę zauważyć, padają często tak ciężkie słowa w kierunku pani marszałek, która jest kobietą, a właśnie w kontekście gdzieś tam wypowiedzi padały też obrony kobiet i tak dalej, jeśli chodzi o wypowiedź. I jeśli chodzi o służbę zdrowia, to przyznacie panowie obaj, że tyle, ile zrobił Zarząd Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Służby Zdrowia, dla Gorzowskiego Szpitala, pani marszałek, to naprawdę żaden inny zarząd tyle nie zrobił, więc to wyczucie i jak gdyby potrzeby powinno być po prostu przez wojewodę docenione. Wojewoda odpowiada za bezpieczeństwo zdrowotne Lubuszan i w takiej sprawie powinien polegać na jak gdyby pomysłach, strategii pani marszałek, dlatego że trzeba jej tutaj po prostu oddać, że dla Lubuskiej Służby Zdrowia zrobiła bardzo dużo i na pewno robi w taki to sposób, żeby zrównoważony był rozwój wszystkich jednostek i bezpieczeństwo Lubuszan było zapewnione. Powinno być tu wielkie wsparcie pana wojewody i ja po prostu tego
jedno zdanie
ja
Marek Surmacz. Jedno zdanie Marek Surmacz i idziemy
nawet,
dalej.
Nawet zdrowie podporządkowane Lubuszan grze politycznej Platformy Obywatelskiej. My nigdy nie używaliśmy takich określeń jak funkcjonariusz, namiestnik, zbrodniarz. A to jest retoryka Platformy Obywatelskiej wobec przedstawicieli rządu, wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości. My to czujemy. To jest zachowanie, panie marszałek, trochę wygląda tak, jakby Zielona Góra była po jednym z brzegu, na południowym brzegu rzeki, a Gorzów na północnym i łączy most. Zaminowała najpierw most, a potem zaprasza do rozmów ewentualnie wojewody. No kto wejdzie na taki most? I przypominam raz jeszcze.
Stawiamy kropkę.
Szpitale prowadzi finansowo, organizacyjnie, kadrowo marszałek województwa. I psim obowiązkiem marszałka jest o to wszystko organizacyjnie i finansowo dbać. Wojewoda, jak pani powiedziała, programowo i organizacyjnie w imieniu rządu nadzoruje to wszystko, ale odpowiada bezpośrednio za wszystko marszałek województwa.
Dobrze, szanowni państwo, jeśli chodzi o zdrowie, no to tak szerzej spójrzmy na to. Mamy piątą falę pandemii koronawirusa w Polsce. Wczoraj usłyszeliśmy o pewnych kolejnych działaniach. To między innymi skrócenie kwarantanny do 7 dni, testowanie na koronawirusa w aptekach, czy kolejne łóżka covidowe w szpitalach. Tak mówił minister zdrowia pan Adam Niedzielski. Wyraził także nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie finalizowana tak zwana ustawa HOCA. W skrócie chodzi o weryfikację szczepień w pracy. Ja państwu powiem, że stałem w kolejce w sklepie i przysłuchiwałem się rozmowie mieszkańców, gorzowian. I proszę mi wierzyć, ku mojemu zdziwieniu, właściwie za każdym razem w przeciągu tygodnia w każdej kolejce właśnie o tej ustawie była mowa zwykłych mieszkańców. Pytanie, jak pani poseł zagłosuje za ustawą? Tak czy nie? Czy się wstrzyma?
Nie, no tak, to rozwiązania powinny być dawno wprowadzone. Natomiast w obozie PiS-u jest lobby antyszczepionkowców, którzy po prostu szantażują rząd i blokują wprowadzenie tej ustawy. To niestety skutkuje takimi wydarzeniami jak tydzień temu na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie, przemarsz antyszczepionkowców, groźby karalne rzucane pod adresem członków Rady Medycznej. Jest po prostu dopuszczenie do tego i sprawa powinna być dawno rozwiązana i narzędzia powinny być po stronie właśnie zarówno pracodawców, ale też, tak jak mówię, no bezpieczeństwo Polaków ponad wszystko i takimi kryteriami powinien się kierować rząd, a nie spadkiem popularności bądź zmianą słupków.
Rzeczywiście w Gorzowie doszło do sytuacji takiej no, niecodziennej i bardzo, bardzo groźnej, ale słyszałem, znaczy widziałem na Twitterze informacje od policji gorzowskiej, że sprawa została
Po mojej
wszczęta.
Interwencji interweniowałam i będą ścigane te osoby.
Marek Surmacz.
No to nie jest, tak, że PiS. Takie mamy społeczeństwo. Takie podziały są w społeczeństwie. To, że wyszczepiło się 50% Polaków, jest dowodem na to, że jednak te wszystkie ruchy wzbudzające niepokoje o samą pandemię, o otoczenie pandemii, między innymi też z powodów nakręcanych emocji przez Platformę Obywatelską antyrządowych, bo jeżeli mówimy o trosce o zdrowie Polaków, to nie nakręcajmy na tym wojny politycznej, tylko przekonujmy, że chodzi o coś więcej niż tylko doraźny interes polityczny. Ja uważam, że w tej sytuacji oczywiście też trzeba odkłamywać informacje o rzekomym przymusie pracodawców. To nie będzie przymus w ustawie, tylko będzie uprawnienie. Czyli każdy pracodawca będzie mógł zdecydować ewentualnie, jak poweźmie wątpliwości, o wylegitymowanie się ewentualnie stanem zdrowia. To jest naprawdę niewielkie ograniczenie czy podporządkowanie naszej osobistej wolności ważnemu celowi publicznemu. Ale mówię, atmosfera w pracy, w zakładzie pracy, w zakładach pracy, generalnie w biurach, w administracji jest bardzo różna. Ludzie w zaufaniu się odnoszą do siebie, ludzie wiedzą o tym, kto jest zaszczepiony, chodzili razem, więc to nie jest żadną tajemnicą, że ludzie o tym mówią. Częściej nie mówią ci, którzy się nie zaszczepili i atakują tych zaszczepionych, niż ci zaszczepieni, bo ci zaszczepieni mówią, ja swój obowiązek nie tylko wykonałem wobec społeczny, ale zadbałem o własne zdrowie. Uważam, że pandemia jest powoli po tej fali teraz piątej z Omikronem, jeszcze na wznoszącej przez najbliższe 2-3 tygodnie, a potem będzie już stopniowo spadać napięcie i liczę na to, że po słonecznym, gorącym lecie, jesienią już będziemy przechodzili do szczepień, tak jak grypowych corocznych.
Na koniec, przed nami, przed parlamentarzystami, parlamentarna próba sił. Paweł Kukiz zgłosił wniosek o powołanie komisji śledczej w Sejmie w sprawie inwigilacji. Śledztwo miałoby objąć podsłuchy od 2005 roku. Ponoć mieli do tego namówić Pawła Kukiza politycy PSL-u. Za powołaniem komisji są także przedstawiciele Konfederacji i Platforma. Patrząc na arytmetykę sejmową, to 230 do 230 w głosach. Jak to będzie? Czego możemy się spodziewać? I jak ta komisja, jaki może mieć ta komisja wpływ na naszą rzeczywistość? Marek Surmacz, co pan o tym sądzi?
No oczywiście nie będzie tej komisji moim zdaniem, dlatego że już wiele głosów też spośród polityków Platformy, nie ignorantów jednak, odzywa się w tym sensie, że przecież to jest materia tajna, ściśle tajna, związana z pracą operacyjną tajnych służb. Służby, które mają ścigać przestępców, nie uczciwych obywateli, tylko przestępców. W związku z tym, jeżeli nawet taka komisja, i mamy komisję do spraw służb specjalnych w Sejmie, złożoną z przedstawicieli wszystkich ugrupowań, podczas której można o wiele rzeczy pytać, ale nie można pytać o szczegóły, bo one są objęte najściślejszymi tajemnicami, jeżeli chodzi o prowadzenie rozpracowań operacyjnych, które prowadzą służby policyjne w sprawach kryminalnych i służby ABW i wywiadu, kontrwywiadu, również wojskowych, które oczywiście uwzględniają najwyższy interes bezpieczeństwa państwa i do takich tylko w bardzo ograniczonym zakresie mają osoby, jeżeli chodzi o służby państwowe, nadzorujące te służby. Więc nie wiem, co by ta komisja miała badać, bo dostępu do wielu informacji i tak nie otrzyma, mimo posiadania uprawnień dostępu do najświętszej tajemnicy, bo to są tajemnice śledztwa. Pracowałem w tym, byłem upoważniony w imieniu ministra spraw wewnętrznych do uchylania tajemnicy, ujawniania danych operacyjnych, nawet z poszczególnych postępowań, rozpracowań operacyjnych i wiem doskonale, jak niezwykle rzadko udostępnia się sądom te bardzo szczegółowe, tajne operacyjne działania.
Krystyna Siwińska.
No bardzo jestem zdziwiona, dlatego że pan radny jest znany ze ścigania wszelkich różnych nieprawidłowości, a tutaj taka postawa, wycofana. Dziwi mnie to bardzo. Ja bym chciała, żeby chociaż była sprawa, jeśli pan mówi, że taki Pegasus i tak dalej, podsłuchy były kierowane w kierunku przestępców. No, pan senator Brejza, to jedyne jego przestępstwo to jest chyba takie, że ujawnił, że pani Szydło dała niebotycznie wysokie nagrody swoim ministrom. To jest jedyne przestępstwo, do którego może się przyznać pan Brejza. I mimo to był podsłuchiwany, cała jego rodzina inwigilowana, w sypialni, w domu, dzieci i tak dalej. To jest po prostu straszne i powinno być napiętnowane. Adwokat, pani prokurator, no to są przestępcy według pana, rzeczywiście.
Natomiast, pani poseł, ale ta komisja ma też badać pytanie, się
natomiast
czasem
ja chociaż
do rzeczy,
też,
pani poseł. Do rzeczy,
nie przerywamy sobie, nie przerywamy sobie.
Wie pan, Pegasusa kto kupił? No firma pośrednik, firma kolejna pośrednik, zarobiła na tym 8 bodajże milionów, powiązana z SBC-ą. No rzeczywiście standardy pisowskie. Ja bym chciała, żeby chociaż to zostało wyjaśnione. I to jest niezwykle potrzebne. Dziwię się, że akurat pan nie popiera takiego rozwiązania.
Pani poseł, jedno pytanie, bo ta komisja według Pawła Kukiza miałaby także wyjaśnić kwestię podsłuchiwania dziennikarzy zarządu Platformy.
Nikt wyjaśnia.
Ja tylko, pani poseł bardzo umiejętnie unika bardzo konkretnych, rzeczowych argumentów.
Pan ja nie mogę.
Prezydent Włocławka, ojciec pana senatora. Znamy te sprawy. Jeżeli pani poseł i ja byłem podejrzewany albo byłem w kręgu podejrzewanych gdzieś, to mnie też podsłuchiwano, tylko że ja z tego nie robię cyrku. Dlatego, że uważam, takie mają obowiązki
naprawdę
państwowe
proszę
służby.
Nie nakręcać, bo czym jest 70 milionów, które minister Sasin stracił na wybory kopertowe, nic się z tym nie dzieje. Afera maseczkowa, respiratorowa, pieniądze wypływają.
Szanowni Państwo, musimy już kończyć.
I co? I gdzie są służby?
Pani poseł,
gdzie jest prokuratura?
Proszę zejść na ziemię,
naprawdę.
Chodzi o państwo polskie.
A mi chodzi też o czas, niestety 10:30, prawie dwie. Na zegarach musimy już kończyć. Dziękuję za tę część politycznego podsumowania tygodnia. Poseł Krystyna Siwińska, Platforma Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, również dziękuję.
Dziękuję bardzo i życzę pani poseł, by była posłem Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziękuję za rozmowę, chwila przerwy i kolejni goście. Marcin Sasin, wracamy po przerwie. Kolejni goście, Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam nasze słuchacze.
Nowa Lewica, pełnomocnik Zarządu Nowej Lewicy, o tym za moment. Oraz Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
To zacznijmy od Nowej Lewicy, od pełnomocnika Zarządu Nowej Lewicy w województwie lubuskim. O co chodzi, panie marszałku? To są jakieś decyzje takie z ostatniej chwili?
No, decyzje są wczoraj, dlatego że myśmy mieli problem z wyborami Rady Wojewódzkiej i Zarządu Partii po zjednoczeniu SLD z frakcją Wiosny i w województwie lubuskim to się nie odbyło i dlatego wczoraj Zarząd Partii jednomyślnie, wszyscy głosowali za, rozwiązał strukturę wojewódzką i powołał mnie na pełnomocnika do przeprowadzenia ponownych wyborów Rady Wojewódzkiej i Zarządu Partii w województwie lubuskim i połączenia Wiosny na zasadzie partnerskiej z frakcją Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Pachniało konfliktem, jeśli chodzi o te wybory, które były w lewicy tej lubuskiej. Czy ten konflikt został już zażegnany?
No myślę, że uda mi się w rozmowie i w dyskusji poprzez demokratyczne procedury doprowadzić do zgody pomiędzy dwiema frakcjami. Myślę, że doprowadzimy do tego, że w ciągu kilku tygodni województwo lubuskie, podobnie jak 15 innych województw w Polsce, będzie miało swój zarząd składający się z przedstawicieli frakcji Wiosny i SLD.
A ja tylko jeszcze dopytam, bo rozumiem, że co z tymi wyborami w tych mniejszych miejscowościach, mniejszych miejscowościach. Chodzi mi o to, że mieliśmy wybory w strukturach wojewódzkich i na przykład tych miejskich, jak w Gorzowie. Czy one zostały unieważnione, jeżeli unieważniamy te wojewódzkie?
Nie, one pełnomocnictwo moje dotyczy wszystkich struktur, jeżeli chodzi o partie w województwie, ale niech pan mi pozwoli, żeby ja najpierw porozmawiał z moimi koleżankami i kolegami z partii, bo ja jestem jeszcze na Śląsku właśnie, wracam, zatrzymałem się na rozmowę z panem redaktorem i z panem dyrektorem, którego serdecznie witam. Najpierw porozmawiamy w naszym gronie, to jest moje środowisko polityczne, moi koledzy, najpierw z kolegami ustalimy pewien sposób działania. W przyszłym tygodniu zrealizujemy ten plan, żeby ten okres, że tak powiem, bez zarządu wojewódzkiego trwa jak najkrócej.
To szanowni panowie, przejdźmy do konkretów, jeśli chodzi o nasze lokalne sprawy. Ja w pierwszej części rozmawiałem o kardiochirurgii w Gorzowskim Szpitalu i od tego zacznijmy. Ponawiam pytanie, kto mija się z prawdą, jeśli chodzi o tę ważną sprawę, bo zdrowie jest najważniejsze. Karol Zieleński, jak to wygląda z punktu widzenia Urzędu Wojewódzkiego?
Na czwartkowej konferencji prasowej pani marszałek w towarzystwie pani poseł i niestety w towarzystwie prezesa Ostrołucha rozpoczęli kolejną wojenkę polityczną, tym razem kompletnie abstrakcyjną i kompletnie nieuzasadnioną, ponieważ wiele tych rzeczy zostało już wyjaśnionych wszędzie. My spędziliśmy tutaj z panią dyrektor Hudak cały dzień, żeby rozszyfrować, o co tak właściwie pani marszałek i pani poseł chodziło. Są to zarzuty abstrakcyjne. Kardiochirurgia w Gorzowie Wielkopolskim, w województwie lubuskim, na tą chwilę wygląda tak, że mamy bardzo dobry oddział w Nowej Soli. Jest ponad 800 pacjentów tam leczonych, ale to daje 65,5% dokładnie wykorzystywania możliwości tego oddziału kardiochirurgii. To jest pierwsze. Migracja 58 pacjentów. Tutaj w pierwszej części rozmowy pani poseł mówiła o 72, co też jest prawdą. Natomiast 58 dorosłych pacjentów kardiochirurgicznych otrzymało świadczenie poza województwem i 15 dzieci otrzymało to świadczenie poza województwem, ale to należy wyjąć poza nawias, bo to dotyczy też dość skomplikowanych zabiegów, których i tak w województwie nie robimy. Tutaj klinika na Śląsku specjalizuje się w tym. Tam ci pacjenci migrowali. No tutaj też zarzuty względem konsultanta wojewódzkiego, który też jest lekarzem w szpitalu w Nowej Soli, są abstrakcyjne i też kompletnie nie trafione. NFZ konsultując ten temat miał tego świadomość, że mogą się pojawić takie zarzuty, dlatego poprosił o opinię konsultanta krajowego, która była jednoznaczna, że wykorzystanie, że tutaj z pełnych danych przedstawionych tutaj przez konsultanta krajowego wynika, że średnia wykonywanych zabiegów kardiochirurgicznych w województwie lubuskim na 100 tysięcy mieszkańców jest wyższa niż w pozostałych częściach kraju. Jest ona zdecydowanie najwyższa, mimo to mamy jeszcze możliwości, dlatego nie uznał za zasadne tworzenie kolejnego oddziału kardiochirurgii. Także abstrakcyjny był zarzut prezesa Ostrołucha, który powiedział, że wojewoda mu to blokuje, mimo różnych innych rzeczy, a jego podmiot złożył wniosek 20 grudnia, 21 został zarejestrowany. Oczywiście wojewoda zrobił to bez zbędnego namysłu, zresztą nie ma możliwości tutaj odmówienia, bo podmiot oświadcza, że spełnia wszystkie warunki i że posiada odpowiednią bazę i sprzętową, i personalną doświadczenia takich usług. A w czwartek dowiedzieliśmy się, że sprzętu jeszcze nie ma, że tego nie ma. No tutaj Wydział Zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim będzie wszczynał procedurę wyjaśniającą odnośnie poświadczenia nieprawdy w tym oświadczeniu. Jest to bardzo abstrakcyjny temat. To nie jest powód do dyskusji. Tutaj zdrowiem, życiem Lubusza nie powinniśmy grać. Poza tym nie było wcześniej żadnego sygnału przemawiającego za tym, że pani marszałek takie ruchy podejmie. Ja też jeszcze wyjaśnię tutaj te wątpliwości odnośnie planu transformacji, który był procedowany.
To za chwilę, bo chciałem, żeby do tych słów o rozpoczęciu wojenki, grania zdrowiem odniósł się członek zarządu województwa Tadeusz Jędrzejczak.
Ja bardzo chętnie bym się odniósł, ale ja nie znam sprawy. Ja nie słyszałem o tym, tylko tyle znam, co dzisiaj pan dyrektor i pan redaktor mówiliście i tyle, co rano dzisiaj wyczytałem w mediach społecznościowych. Ja nie znam szczegółów. Będę powiedział, że one już w pracy, więc myślę, że dowiem się szczegółów i wtedy mógłbym się do tego odnosić. Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi, dlatego że nie znam szczegółów, nie wiem. Ale... Nie byłem uczestnikiem tych rozmów, jasne, które były prowadzone.
Ale panie marszałku, jest pan członkiem zarządu województwa lubuskiego, czy jakby intencją zarządu, bo tak wyczytuję w tą konferencję wojewody, było po prostu polityczne rozegranie tej sprawy. W pana opinii jest to możliwe, czy nie?
Jak się dowiem, o co chodzi, to panu powiem wtedy, panie redaktorze, na antenie, czy jest to polityka, czy nie. Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie chcę się wypowiadać w tej sprawie, dlatego że nie znam sprawy. Nie rozmawiałem ani z prezesem szpitala, ani z panią marszałek, więc nie wiem, jakie tam są okoliczności, a nie chciałbym wypowiadać się i mówić, że to jest polityka, czy to nie jest
jasne
polityka.
To kończąc ten wątek, jeszcze dopytam dyrektora Biura Wojewody Lubuskiego, pana Karola Zieleńskiego, bo pan wspomniał o wojewódzkim planie transformacji, który opracowała Wojewódzka Rada do Spraw Potrzeb Zdrowotnych i tu usłyszeliśmy, że jakby blokada poszła ze strony wojewody, a z drugiej strony dyrektor Wydziału Zdrowia mówi, że wojewoda ma w tej radzie tylko 3 przedstawicieli. To jak to było z pana punktu widzenia? Czy rzeczywiście taka blokada mogła być?
Nie, to jest oczywiście kolejne hasło polityczne i kolejna zaawansowana bzdura, tak? Tutaj to nawet nie pani marszałek, tylko na pierwsze posiedzenia Urząd Wojewódzki rozesłał do wszystkich podmiotów, do wszystkich świadczeniodawców w zakresie zdrowia pisma na etapie przygotowawczym do tworzenia planu transformacji, aby zgłosiły swoje potrzeby. Tutaj taką potrzebę wystosował wtedy prezes Gorzowskiej Lecznicy. Zostało to uwzględnione i wszystkie te punkty były analizowane, opiniowane i mimo opinii, tutaj mieliśmy już na pierwsze posiedzenie tej rady z konkretami 15 września opinię konsultanta krajowego, który uznaje, że tworzenie kolejnego oddziału kardiochirurgii w Lubuskim jest niezasadne, zostało to poddane głosowaniu. Członkowie Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych w głosowaniu uznali, że odrzucają ten punkt z planu transformacji. Po wypracowaniu tego dokumentu ponownie zostało to wysłane do konsultacji do 8 ustawowo wskazanych podmiotów, w tym do marszałka województwa lubuskiego. Pani marszałek te wszystkie rzeczy, które zostały wykreślone, pisała z powrotem i 4 listopada odbyło się ponowne posiedzenie rady i ponowne głosowanie. I w ponownym głosowaniu także został ten punkt wykreślony. Po przesłaniu dokumentu do ministerstwa, co prawda szpital w Gorzowie odwołał się od tego planu, ale nie odwołał się od tej decyzji, że kardiochirurgia została usunięta. I to tak skrótowo na tyle w tym temacie. Nie wiem, skąd się wziął nagle abstrakcyjny pomysł tworzenia kolejnego oddziału kardiochirurgii w województwie lubuskim, tu w Gorzowie. Ja bym naprawdę apelował do pana prezesa, bo głosy od mieszkańców Gorzowa są bardzo różne, nieraz bardzo niepokojące, aby jednak podnieść jakość usług, które już są świadczone.
Dobrze, panowie, stawiamy kropkę na ten temat, ale zostajemy przy zdrowiu, bo to też jest ważne. Usłyszeliśmy konkrety, jeśli chodzi o tą piątą falę i walkę z piątą falą pandemii koronawirusa. Jak panowie je oceniacie? Czy taka zmiana strategii da jakieś efekty i możemy czuć się bezpiecznie? No i co, jak odnosicie się do tak zwanej ustawy HOCA, czyli weryfikacji szczepień w pracy, bo jeśli chodzi o te szczegóły podane wczoraj na konferencji ministra zdrowia, ale też premiera, to skrócenie kwarantanny, przypomnę słuchaczom, testowanie na koronawirusa w aptekach, kolejne łóżka covidowe w szpitalach. Jak do tego odnosi się Tadeusz Jędrzejczak?
Przykre jest to, co powiem, ale rząd się poddał pod naciskiem politycznym swoich posłów, którzy są antyszczepionkowcami. Nie ma ani ustawy HOCA, która miała dawać prawo pracodawcom, ażeby sprawdzać mogli swoich pracowników. Nie ma ustawy o obowiązku szczepień. Austriacy już to zrobili, nie czekając, nie oglądając się na nikogo innego.
Przypomnę, obowiązek szczepień postulowała Lewica.
No oczywiście i słusznie, bo jesteśmy szczepieni na inne choroby, kiedy przychodzimy na świat i nikomu to nie przeszkadza i nagle teraz przeszkadza komuś to, co produkuje Nowak Dziokowicz, tak, który udaje antyszczepionkowca. Więc ja bym proponował, żebyśmy powiedzieli sobie jasno, tak, rząd się poddał, dbając o swoją polityczną większość w parlamencie i źle się stało. Zmarło ponad 100 tysięcy ludzi, idzie kolejna fala zachorowań. Za chwilę będziemy mieli kolejne setki osób, które będą umierały każdego dnia. Kraj jest paraliżowany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie normalne. Szczęśliwie w niektórych miastach się rozpoczęły się ferie, ale tak naprawdę to wszyscy doskonale wiemy, że nie funkcjonujemy normalnie, a rząd się po prostu poddał. I co z tego, że tam skrócimy okres oczekiwania na wynik kwarantanny, co z tego, że powiemy, żeby maski ludzie nosili. Przecież nikt niczego już nie przestrzega, bo nikt na niczym w kraju nie panuje i to jest dramat, że umierają setki osób dziennie, a premier opowiada o skróceniu okresu kwarantanny, że będą dodatkowe łóżka. Tu chodzi o to, żeby ci ludzie na te łóżka nigdy nie trafili. To o to chodzi w całym walce z pandemią. To chodzi o to, żebyśmy, możemy mieć dużo zachorowań, ale żeby ludzie przechodzili to w sposób łagodny, żeby nie zagrażało to ich życiu i zdrowiu, żeby ci ludzie nie musieli trafiać do szpitala i pod respiratory, a do tego są niezbędne szczepienia, które są realizowane w całej cywilizowanej Europie i które powodują, że ogranicza się ilość tych przypadków najbardziej trudnych i które zagrażają zdrowiu i życiu. A my tego nie robimy. I to jest podstawowy zarzut, który my jako Lewica stawiamy wobec rządu.
A co na to Karol Zieliński?
Tutaj poczekamy, jak parlamentarzyści będą odnosili się do ustawy zaproponowanej przez posła Czesława Hoca. Natomiast jednoznaczne wydaje się to, że pracodawcy powinni mieć prawo i możliwość zapytania się o to, czy pracownicy są zaszczepieni, bo przypomnę, że szczepienie zwalnia z kwarantanny i jest dla nas dużym ułatwieniem. Natomiast ja zwróciłem uwagę na inny aspekt tutaj tej zmiany strategii walki z pandemią, to co wskazywali lekarze, dlaczego jest tak dużo zgonów, ponieważ pacjenci trafiali do szpitala już w bardzo zaawansowanym stanie i tutaj jedna zmiana dotycząca tego, że wszyscy pacjenci powyżej 60 roku życia w ciągu 48 godzin od uzyskania pozytywnego wyniku przeciwko COVID na COVID mają być zbadani przez lekarza POZ, lekarza rodzinnego, osłuchani, żeby zdiagnozować, jaki jest ich stan, żeby w razie potrzeby szybciej udzielić im pomocy. Oczywiście bazę łóżkową tutaj przygotowujemy cały czas. W strategii rządu też są kolejne kroki dojścia do zwiększenia tej bazy. Wiem, że odbywa się to kosztem świadczenia innych usług, ale pandemia koronawirusa jest priorytetem. My tutaj w województwie lubuskim jesteśmy na to przygotowani. Mamy rozpisany krok pierwszy, drugi i trzeci zwiększenia tej bazy. Na chwilę obecną 45% miejsc tych ponad 930 przygotowanych jest jeszcze wolna. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o działaniach rządu, ale też mówiliśmy o pani marszałek, która na swojej konferencji poruszyła jeszcze jeden bardzo niebezpieczny temat, a chodzi o przeniesienie szpitala tymczasowego w Zielonej Góry do Torzynia. I tutaj stanowczo mówimy jako Urząd Wojewódzki, jako Wojewoda Lubuski, stanowczo nie. Torzyn nie jest przygotowany, nie ma bazy tlenowej, nie ma tlenu skroplonego. Poza tym zamiana potencjału 180 łóżek na 100 łóżek w momencie, kiedy dzisiaj mamy w kraju kolejne 40 tysięcy zakażeń, jest to zbyt przedwczesne, co najmniej i bardzo delikatnie mówiąc, postulowanie.
No to rozumiem, że tej wypowiedzi także pan marszałek Jędrzejczak też nie słyszał, jeśli chodzi o przeniesienie do Torzymia.
No nie, ale to nie ma znaczenia. To znaczenie ma jedno. Rząd chcąc utrzymać się przy władzy, mając w swoich szeregach, w rządzie, wśród posłów, senatorów, ludzi, którzy są przeciwko szczepieniom, które są niezbędne do ratowania Polek i Polaków, za chęć utrzymania się przy władzy i większości w parlamencie ponosi odpowiedzialność za kolejne osoby, które będą ciężko chorować i będą umierały. I tu żadne opowieści o tym, że pracodawca ma badać swojego pracownika i tam opowieści o szpitalach niczego nie rozwiązują, bo problem jest w innym miejscu. O tym wszyscy wiemy, w krajach o wiele większej ludności niż Polska zachorowań jest kilkanaście czy kilka razy więcej, a umieralność jest na poziomie 10% tego, co w Polsce, albo nawet mniej. No panowie, przestańcie opowiadać ludziom różne dyrdymały. Nakręciliście sami tę sytuację mentalną, która w Polsce ma miejsce. Nakręcił ją prezydent Duda, który krzyczał, że się nie będzie szczepił. Nakręcili to kolejni niewiarygodni ludzie i dzisiaj mamy z tym problem i odpowiadacie za te 100 tysięcy ludzi, którzy zmarli, bo to jest wasza wina i nikogo innego i nie opowiadajcie tu o przenosinach szpitali, bo to są sprawy drugorzędne. Podstawowa sprawa, nie spełniliście podstawowego wymogu konstytucyjnego dbania o naród, bo o niego w ogóle nie dbacie, dbacie tylko o swoją władzę i to jest problem, jaki z PiS-em jest tak naprawdę dzisiaj w Polsce i to widzimy na każdym kroku.
Karol Zieliński, jedno zdanie i idziemy dalej.
No manifest polityczny w odpowiedzi na konkretne zagrożenie dla Lubuszan, tak krótko mówiąc. Panie marszałku, naprawdę troszeczkę spokojniej. Ja rozumiem emocje i nową misję na nowej lewicy, ale tutaj...
Ja jestem bardzo spokojny, panie dyrektorze.
To spokojnie. No właśnie, tego apelujemy o ten spokój i jednak racjonalnie.
Niech ludzie umierają po cichu, bez hałasu, to wtedy będzie lepiej.
Panowie,
a my nie będziemy cicho siedzieć.
Wydaje mi się, że jeżeli jak tutaj ja siedzę, panowie też siedzicie, jak się łączymy, to wszyscy apelujemy do tego, żeby osoby się szczepiły. Idziemy dalej. Na koniec chciałem zapytać o obwodnicę Drezdenka, bo w tym tygodniu także padła informacja z Urzędu Marszałkowskiego, że jeśli chodzi o pieniądze, ten montaż finansowy tejże obwodnicy, która jest ważną inwestycją na północy województwa lubuskiego, to Urząd Marszałkowski postanowił, że złoży wniosek do tego programu inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Tam jest, jeden z wniosków jest do 60, zdaje się, 5 milionów złotych i taki wniosek, jeśli chodzi o obwodnicę Drezdenka, zostanie złożony. Sam Urząd Marszałkowski dołoży 13 milionów do tego montażu finansowego, Drezdenko 8, a przypomnijmy 50%, tam 80, ponad 80% milionów złotych to będzie rządowe dofinansowanie. Jak Urząd Wojewódzki w Gorzowie odebrał te informacje z konferencji, że tak to rozwiąże Urząd Marszałkowski? Karol Zieliński.
Przynajmniej jest to jakieś działanie, przynajmniej jest jakaś reakcja, bo pierwsze komunikaty były bardzo niepokojące o zaniechaniu podjęcia prac. No szkoda, że zarząd województwa wycenił swój wkład tylko na 13 milionów, blisko 160, które trzeba tam zainwestować. Zobaczymy. Fundusz Inwestycji Strategicznych to jest poważny, kompleksowy program wspierający samorządy. W pierwszym rozdaniu jako całe województwo wszystkie samorządy otrzymały 677 milionów, w tym Urząd Marszałkowski na jedno duże zadanie 30 milionów na reorganizację systemu komunikacyjnego na terenie szpitala w Zielonej Górze i tutaj mam nadzieję, że się to uda zrealizować. Mam nadzieję, że komisja także zadanie obwodnicowe oceni pozytywnie, chociaż drugi złożony wniosek przez zarząd województwa, czyli te same analogiczne rozwiązania, poprawa ciągów komunikacyjnych i parkingów w wielospecjalistycznym szpitalu w Gorzowie, co jest równie ciekawy projekt i wydaje mi się, że tutaj poczekamy na pracę komisji, ale też apelowałbym, żeby jednak cały czas kontynuować i szukać możliwości wybudowania obwodnicy Drezdenka.
Tadeusz Jędrzejczak.
Zasada powinna być taka, że się zasad nie zmienia. No, zasada jest prosta. To są pieniądze unijne i te, które wcześniej wojewoda wręczył, jak i te, które w tej chwili są obiecane.
To nie są pieniądze unijne, panie marszałku. To jest rządowy fundusz. To nie są pieniądze unijne, panie marszałku. To jest rządowy fundusz.
To są pieniądze unijne, ale niech pan pozwoli.
Za chwilę Tadeusz Jędrzejczak, później Karol Zieliński.
Pochodzą z wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego papierów dłużnych, które spłacicie środkami finansowymi, jeżeli dostaniecie pieniądze z Unii Europejskiej. niech pan nie opowiada, bo doskonale i pan, ja o tym wiem, że taka jest technologia. A że nie chcecie pokazywać się przy fladze unijnej, bo wam teraz Unia przeszkadza, no to jest wasze zmartwienie. Co do zasad. My uważaliśmy i uważamy cały czas w ten sposób, że na duże inwestycje, które są finansowane z budżetu państwa, powinny one być finansowane na zasadzie 75, 80 czy 85%, a robienie za samorząd województwa, zmiany budżetu województwa i wieloletnie prognozy finansowe przez wojewodę, bo zrobimy nazwę i uniemożliwimy inne inwestycje, bo nam się tak podoba, to nie ma żadnego sensu. Dlatego my uważamy, że należy szukać kompromisu i porozumienia. Te środki finansowe chcemy, ażeby były zainwestowane na terenie naszego regionu. Chcielibyśmy oprócz obwodnicy Drezdenka, czy będącej poza jakimikolwiek programami obwodnicy Zielonej Góry, środki finansowe były ze strony rządu kierowane w jak największym procencie, tak ażebyśmy mogli zrealizować jako zarząd, bo to również inwestycje w służbie zdrowia, w kulturze i w samym zarządzie dróg wojewódzkich, bo drogi wojewódzkie nam podlegają. I myślę, że tutaj kompromis z panem wojewodą i z ministerstwem również znajdziemy i będziemy apelowali do samorządu, ażebyśmy przyłączyli do finansowania, podobnie jak samorząd Gorzowa pod moim kierownictwem sfinansował pierwszy etap budowy zachodniej obwodnicy i projektowanie S3 na tym odcinku 12 kilometrów wokół Gorzowa. I o taką aktywność do samorządu będziemy apelowali, że podobnie będzie wyglądała nasza aktywność w Nowej Soli w Zielonej Górze. Także chcemy to, żeby to powstało, ale żebyśmy byli jako partnerzy, no żeby to dofinansowanie było na możliwie wysokim procencie, a nie tylko 50%.
Karol Zieliński, na koniec i musimy już kończyć.
No właśnie chodzi o to, żeby zarząd województwa był partnerem. To jest 50% rządowego funduszu rozwoju dróg, to jest Polski Fundusz Celowy. 8 milionów, panie marszałku, już zadeklarowała gmina Drezdenko, czyli to, o co pan już apeluje, to zostało spełnione.
No wiem, bo nasz dyrektor był w Drezdenku. Nic nowego panowie nie odkrywać.
No to nie odkrywamy może nic nowego, oprócz tego, że trzeba zacząć działać skutecznie i poszukać ciut więcej niż te 13 milionów i rozpocząć po prostu tą inwestycję.
Ale dlaczego mamy szukać w budżecie województwa, którym drugą ręką chcecie, żebyśmy zwiększali wydatki na służbę zdrowia, bo nie dofinansowujecie służby zdrowia w określonych wysokościach,
a nazywacie
do tego, żebyśmy pokrywali z budżetu
województwa. Wszyscy mówimy, to nikt nie słyszy.
No niech pan nie przesada. Próbujecie zastąpić samorządy swoimi arbitralnymi decyzjami, bo nie macie talentu do podejmowania decyzji odważnych.
Karol Zieliński,
to jest 85%, 75%, a nie zmuszanie samorządu do zażegnania, znaczy zawieszenia decyzji o finansowaniu w rozwoju szkolnictwa wyższego, w rozwoju szpitalnictwa, w remontach szpitali i tak dalej, czy w rozwoju bazy łóżkowej. No niech pan się zastanowi
sam. Okay. Panie marszałku, to znowu poproszę do frazesów od konkretów, tak? Zarząd województwa złożył wnioski do programu, gdzie w ogłoszeniu o programie było dokładnie wskazane kryteria, jakie są możliwości i proces dofinansowania to nie jest widzimisię kogokolwiek przy kawie czy herbacie, tylko wynika to z poziomu zamożności danego samorządu. Jeżeli zarząd województwa uważa, że to jest nie podoła, jeżeli w najgorszym scenariuszu 50% trzeba było zmodyfikować wniosek i stworzyć go takiego, abyście jako zarząd województwa bez dodatkowych środków, bez angażowania dodatkowych mechanizmów mieli możliwość to zrealizować. I koniec, kropka. No, to żyjemy w takiej rzeczywistości, nie innej. Tutaj nie ma złośliwości, o którą pan posądza. I to jest takie po prostu uciekanie od problemu, tak? Przerzucić na kogoś innego.
Ale nikt, a ja nie mogę uciekać od czasu,
panowie. Nikt nie ucieka. Obwodnica Drezdenka będzie sfinansowana tak, jak powinno być. Niech pan będzie spokojny.
3 minuty po 11, panowie.
Mieli, mam nadzieję, partnerską władzę w Urzędzie Wojewódzkim. W związku z tym będzie można prowadzić normalną działalność samorządu.
Panowie, musimy już kończyć.
Samorząd, a rząd za rząd.
Musimy już kończyć. Karol Zieliński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak, pełnomocnik Zarządu
dziękuję
Nowej
bardzo.
Lewicy w Lubuskiem. Dziękuję.
Państwu, dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia.
Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Sasin, kłaniam się. Do usłyszenia.